Nasze dzieci rosną i dojrzewają w pełnym niepokoju i niepewności, a także niestabilnym świecie. Najpierw pandemia, a teraz wojna w Ukrainie oraz wszystkie ich skutki społeczne i ekonomiczne. To nieustanne, codzienne poczucie zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa. Nakładają się także na to kryzysy w edukacji. Młodzi ludzie są przemęczeni, pełni lęku, a ich psychika kruszy się pod ciężarem przytłaczającej rzeczywistości. Potwierdzają to statystyki prób samobójczych i kolejki do psychoterapeutów oraz zainteresowanie szkół i rodziców warsztatami i webinariami na temat samobójstw, depresji, kryzysu psychicznego dzieci i młodzieży, uzależnień. Wakacje zawsze są i powinny być czasem regeneracji sił, również tych psychicznych, odpoczynku. Czasem, w którym dzieci mogą doświadczyć choć trochę tego mitycznego, beztroskiego dzieciństwa. Jak wesprzeć młodzież w tych trudnych chwilach i czasach? O tym teraz porozmawiamy. Pani Urszula Grodzka, psycholożka i psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Marcin Głuszyk, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebierze. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
No właśnie, przed chwilą Państwo słyszeli, że powstają regionalne centra kryzysowe. To duże wsparcie będzie dla, mam nadzieję, dla rodziców, dla wychowawców. Ale Państwo, bo z tego powodu się spotkaliśmy, uczycie się, co zrobić, żeby nauczyciele sobie potrafili poradzić w tych trudnych sytuacjach. To o to chodzi. Panie dyrektorze, przepraszam, pani psycholog, najpierw zacznę od pana dyrektora. Od tego zaczynacie, tak?
Tak, przyjechaliśmy do studia prosto z trwającego szkolenia. To jest międzynarodowe szkolenie z nauczycielami z Ukrainy,
którego... I o tym też, proszę Państwa, niedługo powiemy w posydenkach, ale to już inna bajka.
Tak, którego tematem przewodnim jest zastosowanie metody dialogu motywującego dla trudnych sytuacji, z jakimi borykają się nasi wychowankowie, uczniowie. To w przypadku grupy, z którą ja pracuję, są między innymi problemy uzależnień, czy w ogóle zażywania środków psychoaktywnych, uciekania od realności, od życia w przyjemności płynące właśnie z używek. A dla nauczycieli z Ukrainy to jest oczywiście okazja do przyjrzenia się temu, czy dialog motywujący może być wykorzystany w pracy z dziećmi, które doświadczają traum związanych z wojną.
Pani psycholog, te dzieciaki trafiają do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nie dlatego, że powiedzmy coś narozrabiały, oczywiście dlatego też, ale najczęściej one narozrabiały dlatego, że sobie nie dawały radę z rzeczywistością, która ich rodzinną, szkolną, podwórkową dopadała.
To prawda. Dzisiejsza młodzież się czuje niewysłuchana, niezrozumiana. Ja się bardzo cieszę, że pani redaktor powiedziała o ośrodku, który powstaje. Natomiast to wszystko już jest za późno, dlatego że najważniejsza jest profilaktyka. Ja w zawodzie pracuję już około 40 lat i od tamtej pory się, jeśli chodzi o profilaktykę, nic nie zmieniło. Pasja, wartości, rodzina. To są wartości i rzeczy, które no niestety w Polsce nie funkcjonują najlepiej. Młodzież najczęściej przychodzi z tych powodów i bardzo często na rozmowach opowiada o tym, jak nie czuje zrozumienia wśród dorosłych. Przekładamy w tej chwili bardzo dużą siłę na terapeutów, psychologów, pedagogów, lekarzy, psychiatrów. Płaczemy, że lekarzy, psychiatrów w Polsce dla dzieci i młodzieży jest za mało. Natomiast pierwszy kontakt, który omijamy, to jest rodzina. To są rodzice, to jest mama, to jest tata, to są dziadkowie. Miliony tych osób, potem tysiące nauczycieli, a dopiero terapeuci i lekarze. Gdzieś ciężar został przesunięty w stosunku do terapeutów i lekarzy. Ja bardzo często spotykam się z rodzicami, którzy są bezsilni i oni nie mają złej woli, tylko nie mają warsztatu. Nie wiedzą, jak z tymi dziećmi rozmawiać i jak ich zrozumieć, tylko bardzo często w kontekście na przykład złych zachowań, brania narkotyków, eksperymentowania z różnymi substancjami je potępiają. Więc to jakby nasila ich destruktywne zachowanie.
Nie szukają przyczyny, dlaczego młody człowiek eksperymentuje i dlaczego chce uciec od tej realności.
Dokładnie tak.
Tylko są na nich źli. No ja myślę, że też bardzo często są przerażeni,
oczywiście, że
coś
tak.
takiego dzieje się z ich ukochanym dzieckiem. Ale często też bywa, że nieukochanym dzieckiem. Ja celowo używam tego bardzo trudnego słowa, że ja rozmawiałam wielokrotnie z wychowankami MOW-u i robiłam tam filmy i warsztaty. I ja wiem, że tam gdzieś te najgorsze przypadki, też te najtrudniejsze, może tak bym powiedziała, najtrudniejsze przypadki wynikają po prostu z braku miłości, a często też są takie zdarzenia, które przerosłyby dorosłego człowieka, co dopiero młodego. Więc to, że ja nie chcę ich absolutnie tłumaczyć, to, że oni sięgają po używki, to jest czasami jedyny sposób, żeby oni sobie mogli w ogóle poradzić w tych trudnych sytuacjach.
Poradzić z cierpieniem, które jest zbyt duże, żeby przeżyć je bez tych środków.
Tak. No właśnie, o tym pamiętajmy, ale na końcu stają nauczyciele. Na końcu staje dyrektor, bo przychodzi taki młody człowiek zbuntowany. Najchętniej chciałby znowu uciec dzięki narkotykom w inny świat. I trzeba mu podać rękę i tak naprawdę trzymać go nad tą przepaścią przez długi czas. To nie jest proste. Nauczyciele sobie nie wszyscy z tym radzą.
Tak, staramy się na różne sposoby.
Znaleźć tych, którzy mają duże siły.
Najpierw trzeba przekonać, że nie jesteśmy kolejnym dorosłym, który ma być jakimś elementem systemu opresji, ponieważ tak jesteśmy często traktowani przez nowych wychowanków. To jest trochę...
Zawsze, panie dyrektorze, tak?
Czy prawie zawsze często. Jest tak, że mają wiele złych doświadczeń z dorosłymi. I nie chcę,
my dorośli też nie jesteśmy dobrze.
Nie chcę być oceniający tutaj, dlaczego, kto, jak, ale rzeczywiście mają dużo złych doświadczeń. Sam fakt, że w naszym ośrodku jest młodzież kierowana postanowieniem sądu, oznacza, że wcześniej był kontakt z policją, pewnie z kuratorem. To są ciężkie, trudne doświadczenia, nie? Także rozprawa sądowa pierwsza. Nie wiem, czy pani dyrektor pamięta taki spektakl teatralny, kiedyś o tym robiliśmy, o tym pierwszym spotkaniu w sądzie. To właśnie chłopcy opowiadali o tym, to było wiele lat temu, że to jest bardzo ważne takie doświadczenie w ich życiu, trudne, nie? I potem stają na spotkaniu ze mną czy z wychowawcą, który przyjmuje takiego wychowanka i też trudno się dziwić, że patrzy na nas jako na ten wspomniany
kolejną osobę, która chce mu zrobić krzywdę.
Tak.
Kolejnego złego dorosłego,
a my mamy się przekształcić w tego stabilnego dorosłego i jeszcze przekonać tego młodego człowieka, że nie jesteśmy po to, żeby go krzywdzić, że chcemy mu pomóc, mamy na to jakiś pomysł. To jest też w naszym przypadku bardzo ważne, żeby grupa rówieśnicza zagrała to, o czym mówiła Ula przed wypowiedzi swojej, że jakieś elementy życia nie zagrały. Tam też jest kwestia grupy rówieśniczej, nie? Żeby w ośrodku było tak, że są koledzy wspierający, że potrafimy tworzyć relacje, więzi, które są koleżeńskie, przyjacielskie i w ogóle też się tego nie wstydzimy mówić o tym, nie? Że ktoś jest moim przyjacielem.
Ale często to przecież dla nich pierwsze doświadczenia przyjaźni. To tak. Nie jest też tak, że kiedy ktoś ma, a przecież nie wiem, ile najmłodszy ma pana wychowanek?
To znaczy w tej chwili zmieniły się przepisy dotyczące nieletnich. Jest nowa ustawa, która ustanowiła dolną granicę wieku na 10 lat, co jest...
No proszę państwa, 10-latek to jest synuś, którego należy przytulić i wziąć na kolana w domu.
No tak.
A jak on doświadcza cały czas przemocy i w jakimś cudem, mówię specjalnie jakimś cudem, on się tutaj znalazł, to znaczy, że on przez większość swojego życia był w kryzysie, o którym mówiliśmy tutaj parę minut wcześniej.
Ale pani redaktor, kiedyś młodzieżowe ośrodki socjoterapii miały młodzież 16+, 17+. Teraz w Józefowie pod Warszawą jest młodzieżowy ośrodek socjoterapii, który ma dzieci 6-letnie. Więc to nie jest tylko 10-latek. Dzieci 6-letnie są w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Więc coś się wydarzyło w naszych polskich rodzinach, gdzie nie ma jednego dorosłego. Mamy, taty, babci, cioci, która zaopiekuje się dzieckiem. No, nie ma tych umiejętności.
Dobrze, nie chciałabym, żebyśmy teraz o rodzinie mówili, bo to jest chyba osobny temat, bardzo trudny, bo to też jest, ja proszę państwa, często używam takiego sformułowania, nie każdy z nas powinien się uderzyć w piersi. To nie o to chodzi, że ja źle wychowuję mojego syna, czy wychowałam, ale czasami też nie zauważamy takich opresyjnych sytuacji wobec tych młodych ludzi. Ale nie chciałabym, żebyśmy o tym teraz rozmawiali, tylko jak przygotować nauczycieli, tych dorosłych, żeby nie byli kolejnymi przypadkiem oprawcami dla tych dzieci, niechcący, nieświadomie, bo to nie tylko chodzi o to, że on będzie go źle traktował, to nie chodzi o jakąś przemoc fizyczną, oczywiście wiem, że w pana ośrodku tego nie ma, byłam nazbyt często tam, Ale jak go przekonać, że tym razem ktoś mu poda rękę, że tym razem, jak nauczyć nauczycieli tego, żeby oni wiedzieli, że ten bunt tego 10-latka, 12-15-latka jest nie przeciwko nim konkretnie, jak tego nauczyciela tego nauczyć? To też nie jest proste.
Ja myślę, że nauczyciele są przygotowani do swojej roli.
A jednak on robi kolejne warsztaty.
I oczywiście tak.
I zabiera im trochę wakacji.
I oczywiście, są dla chętnych, oczywiście, ale szkolić się chcemy cały czas, dlatego że sytuacja się zmienia. Nasz podopieczny dzisiaj to jest już zupełnie inny młody człowiek niż był 10 czy 15 lat temu.
Zupełnie, czy nawet 5.
Tak, zupełnie inny sposób myślenia o świecie, inna tożsamość, inny sposób funkcjonowania. Nasi nastolatkowie to są już osoby, które od początków swojego życia dostawały smartfon do wózka, do ręki, prawda? Więc zakładamy, że ich mózgi już funkcjonują inaczej niż mózgi osób, które 15 lat temu były w ośrodku. Zmienia się też sytuacja w związku z wszechobecnością internetu. Wspomniała pani redaktor o tym, że przeżywaliśmy COVID, przeżywamy tą sytuację wojenną. My sami dorośli też nie jesteśmy w tym wszystkim stabilni, nie czujemy się bezpieczni, więc rzeczywistość jest bardzo płynna i zmienna. Stąd sądzę, że do końca naszych aktywności zawodowych będziemy się szkolili, szukali rozwiązań adekwatnych do specyfiki grupy, która teraz jest naszą grupą podopiecznych.
Można się takiego empatycznego podejścia do tych, ja nie wiem, chciałam w cudzysłów wziąć młodych łobuzów nauczyć. Mogą nauczyciele zdobyć taką moc, która jest im niezbędna.
Ja myślę, że tak, jest ogromny potencjał w polskich nauczycielach. Empatia dla mnie takie przereklamowane słowo, bo co ono znaczy? Dla mnie ważna jest chęć poznania powodu.
Traktuję każdego człowieka tak samo. O, nie takie.
Dla mnie jest bardzo ważna chęć poznania powodów zachowania drugiego człowieka. Chęć zrozumienia tych powodów i chęć pomocy. Proszę zwrócić uwagę na słowa. Ja nie mówię, że nauczyciel ma zrozumieć, że ma pomóc. Sama postawa chęci jest bardzo ważna. I jeśli nauczyciel, tak jak w mowie w Trzebieży, tam nauczyciele i wychowawcy, bo mam z nimi kontakt od 3 lat, mają tą chęć, to oni mają ogromny sukces. Ci chłopcy rozkwitają. To są zdrowi dorośli, których te chłopcy dostają pierwszy raz w życiu czasami. I każdy nauczyciel może być takim zdrowym dorosłym dla nastolatka, którego nie ma w domu. Który nie ma w domu tego zdrowego dorosłego. Także to jest bardzo istotne. Być zdrowym dorosłym dla młodego człowieka. No, statystyki oczywiście są straszne, no bo jesteśmy na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o próby samobójcze, na drugim, jeśli chodzi o samookaleczenia. W uzależnieniach też jest strasznie. No tylko to jest diagnoza. I teraz to są statystyki, które przerażają. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pomóc i działać profilaktycznie. Żeby wykorzystać potencjał przede wszystkim rodziców, tak jak powiedziałam, dziadków, nauczycieli, a dopiero specjalistów. Żeby próbować zrozumieć tego młodego człowieka, a nie go potępiać. Bo jest zły, bo ćpa, bo pije, bo się samookalecza. On ma swoje powody, bardzo ważne powody. No kolejnym potężnym zaburzeniem, które teraz wchodzi, są zaburzenia tożsamości. Ci ludzie chowają się za swoją płeć. Nie chcą jej, bo się czują nieszczęśliwi. No i tutaj możemy mnożyć problemy, które będą się rozwijały. Jeśli nie zaczniemy szkolić, wzmacniać nauczycieli, tak żeby byli zdrowymi, dorosłymi, pomocnymi, rozumiejącymi młodych ludzi. Bo młodzież nasza jest wspaniała.
Młodzież zawsze była wspaniała.
Dokładnie
tylko
tak.
Trzeba, wiem, że trzeba im zaufać, co nie jest takie proste z punktu widzenia dorosłego. Zapominamy, jak myśmy niemal żądali, oczekiwali, jak byliśmy bardzo młodzi, od naszych nauczycieli wsparcia, zrozumienia, potraktowania poważnego. Myślę, że to są takie rzeczy bardzo oczywiste, a jakoś tam ich brakuje.
I też bardzo proste.
Bardzo proste.
Bo powiedziała pani Ula o chęci poznania powodów, zrozumienia, chęci pomocy. I kiedy to wszystko się wydarzy, to tworzenie tej przestrzeni do rozwoju to jest na przykład tworzenie przestrzeni do rozwijania pasji. Tworzenie przestrzeni do rozwoju umiejętności, kwalifikacji zawodowych zgodnych z predyspozycjami tych młodych ludzi. Nie? Oni dobrze wiedzą, czego chcą. I ten język korzyści jest dla nich ważny. Ludzie widzą możliwości funkcjonowania jako osoby dorosłe w świecie i chcą się szkolić, rozwijać w tym kierunku. Ja doświadczam tego na bardzo wielu przypadkach wielu osób. Teraz bardzo popularny w ośrodku jest jakaś taka fala wielkiego zainteresowania sportem. Był taki okres w historii naszego ośrodka, gdzie zajęcia artystyczne były tak bardzo, bardzo oblegane. Teraz jest...
Wszyscy prawie śpiewali i tworzyli, prawda, i hip-hop śpiewali, i rapowali.
No i produkcje filmowe się przydarzyły.
Teatralne.
Tak, natomiast widzę teraz takie wielkie zainteresowanie sportem i można by powiedzieć, że bo chcą ładnie wyglądać, sylwetki sobie rzeźbią.
To chyba dobrze.
To wspaniale, nie? I to jest tak bardzo koresponduje potem z całym rozwojem, pomaga w odstawieniu środków psychoaktywnych, jest wiele przypadków.
Może to jest też jeden z pierwszych powodów, że może wreszcie siebie pokocham, może siebie polubię chociaż, prawda?
Tak. Jest wiele...
Bo mam na to wpływ bezpośredni.
Tak. Chcę powiedzieć, ten sport bardzo, bardzo pomaga w odstawieniu środków psychoaktywnych. Widzę to w życiorysach teraz naszych wychowanków, którzy o tym mówią. Nie, że kiedy zacząłem trenować, to największą barierą do tego rozwoju było właśnie to, że zażywam, nie mam kondycji. Nie? I kiedy ta motywacja wewnętrzna się włącza do trenowania, to rzeczywiście to odstawienie bywa skuteczne. Czasami człowiek zażywał nawet silne środki, ale się nie uzależnił na szczęście i wystarczyło ta sytuacja, że chcę, mogę trenować i już. Czasami to wystarczy. Czy to nie jest bardzo proste?
No to się tak wydaje, że to jest takie proste, a może jest rzeczywiście.
Jest proste. Pani redaktor powiedziała o zaufaniu. Bardzo ważne jest, żeby młodzieży dać kredyt zaufania. Jeśli nawet trudno mi zaufać, to daj kredyt zaufania. Daj trampolinę nadziei. Bez tego nie pójdzie. Kredyt zaufania i trampolina nadziei jest konieczna. No bo jeśli nie zaufamy i ciągle będziemy podejrzewali, ciągle wątpili, no to jak możemy zmotywować? No też myślę, że bardzo rzadko w polskich rodzinach, w szkole już jest dużo lepiej, dowartościowujemy młode osoby. I to jest tak, że jak małe dziecko rośnie, no to za wszystko dowartościowujemy. Za to, że powiedziało pierwsze słowo, że zrobiło pierwszy krok, że samodzielnie wzięło łyżeczkę. Natomiast nastolatek, który ma 10, 11, 12 lat i ma bardzo już dużo umiejętności, to rodzice mówią, a dlaczego nie zapakowany plecak? A czemu znowu coś złą ocenę dostałeś?
Dlaczego tylko czwórka, a nie piątka?
Dlaczego czwórka, a nie piątka? Dlaczego pokój nie posprzątany? Dlaczego się spóźniłeś? I zapominamy o dowartościowaniach. No więc oni idą tam, gdzie dostaną akceptację. Bardzo często na przykład w środowisku, tam gdzie są narkotyki, bo tam dostają akceptację.
Albo czasami na własnych rodzicach wymuszają akceptację. Kup mi drogie buty. I nawet nie chodzi o te buty. Kup mi, żebyś mi pokazał, czy ty mnie naprawdę kochasz.
A czasami chodzi o uważność. Ja zacznę brać albo się ciąć, żebyś mnie zauważył albo zauważył. No to taka... Bo się czuję nieobecny.
Destrukcyjne zachowania niekiedy są wołaniem o uwagę.
O pomoc.
Albo o uznanie. Albo
o pomoc.
Tak.
No, na szczęście jest też tak, że mamy wokół siebie dużo dobrych ludzi, nauczycieli, którzy chcą zrozumieć, jak podać rękę młodemu człowiekowi. Ja oczywiście nie będę, panie dyrektorze, tutaj bardzo pana chwaliła, bo my tu wielokrotnie na antenie Polskiego Radia pana chwaliliśmy.
Nie jest to chyba celem tej audycji.
Właśnie to nie, ale naprawdę, proszę państwa...
Ale może pani dyrektor pochwalić naszych wychowanków. Nie tylko z tego ośrodka w Trzebieży jest bardzo wiele bardzo dobrze funkcjonujących ośrodków. Także w naszym województwie i wychowanki i wychowankowie ośrodków osiągają liczne sukcesy i w życiu osobistym i zawodowym. To jest piękne doświadczenie.
I o tym jeszcze będziemy na antenie mówić, ale to już będzie inny temat naszego spotkania. Marcin Guszek, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Trzebieży, a także Urszula Grodzka, psycholożka i psychoterapeutka, byli naszymi gośćmi.